Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Togisko. Na wstępie skrót doniesień w środę 20 kwietnia. Rząd Australii w ogniu krytyki za dopuszczenie do obecności militarnej Chin blisko naszych wybrzeży. Premier Australii, przywódca opozycji federalnej będą dziś odpowiadać na pytania wyborców w pierwszym bezpośrednim spotkaniu tej kampanii. Wojska rosyjskie wszystkimi siłami szturmują Donbas na zachodzie Ukrainy. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Australijska Partia Pracy ostro krytykuje rząd koalicyjny za dopuszczenie do porozumienia między Chinami a władzami Wysp Solomona, umożliwiające Pekinowi umieszczenie chińskich obiektów wojskowych w odległości mniejszej niż 2000 km od granic Australii. Zajmująca się sprawami międzynarodowymi Burzystowska senator Penny Wong nazywa to największym błędem australijskiej polityki zagranicznej od II wojny światowej i twierdzi, że premier Morrison zignorował znaki ostrzegawcze problemu. Perspektywą obecności militarnej Chin na małych wyspach Pacyfiku są zaniepokojone także Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Japonia. Szefowa dyplomacji australijskiej Mary Spain tłumaczy suwerenność decyzji rządu Wysp Solomona. Dodaje jednak, że zawarte porozumienie nie spełnia wymogów przejrzystości polityki w regionie i Australia będzie zabiegać o wyjaśnienie tej kwestii. Trwa drugi tydzień kampanii przed wyborami federalnymi w Australii. Dzisiaj o 7 wieczorem czasu wschodnioaustralijskiego odbędzie się pierwsze bezpośrednie spotkanie premiera Scotta Morrisona z przywódcą opozycji federalnej Anthonym Albanese. Będą oni odpowiadać na żywo na pytania wyborców w debacie zorganizowanej w Brisbane przez Sky News oraz The Courier Mail. Premier Scott Morrison spędził wczorajszy dzień w Perth, gdzie przedstawił plany inwestycyjne dla sektora wydobywczo-energetycznego i przekonywał, że rozwój gospodarczy Australii Zachodniej jest warunkiem postępu w całym kraju. Koalicja rządząca obecnie dysponuje w tym stanie 11 z 15 mandatów poselskich. Tymczasem Partia Pracy liczy na powiększenie swojej puli na fali popularności lejburzystowskiego premiera Marka McGowena. Anthony Albanese od kilku dni przebywa w Queensland. Australijska Partia Pracy ma 6 z tamtejszych 30 mandatów, co czyni z Queensland kluczowy teren walki przedwyborczej. Rzeczniczka opozycji do spraw wewnętrznych Christina Keneally podkreśla, że twierdzenia rządu Morrisona, jakoby obietnica Australijskiej Partii Pracy zniesienia programu Temporary Protection Visas oznaczała nowy napływ łodzi z nielegalnymi imigrantami. Jeśli ludzie będą próbowali przybyć do Australii na łodziach, to się nie uda pod rządami Albanese. Te łodzie zostaną zawrócone lub wysłane do Nauru, stwierdziła Christina Keneally. Wyjaśniła, że wspomniane zniesienie programu ma spowodować, że imigranci z Temporary Protection Visas nie będą musieli ponownie o nią się starać co 3 lub 5 lat. Tym samym zniknie kolejka tysięcy podań wymagających ponownego rozpatrzenia. Zastępca premiera Australii Barnaby Joyce ostrzega przed głosowaniem na kandydatów niezależnych w wyborach federalnych, utrzymując, że może to doprowadzić do zupełnego chaosu w ewentualnym mniejszościowym parlamencie. Barnaby Joyce podkreśla, że zmiana warunków politycznych na świecie i w naszym regionie wymaga silnej, stabilnej władzy i zdecydowania. W tym samym duchu wypowiada się premier Morrison. Zarówno Nowa Południowa Walia, jak i Wiktoria znoszą obowiązek 7-dniowej izolacji dla osób bliskiego kontaktu z koronawirusem. Decyzja wejdzie w życie w piątek wieczorem. Ponad 2/3 mieszkańców Wiktorii, którzy ukończyli 16 rok życia, otrzymało 3 dawki szczepionki przeciw COVID-19. Dzisiaj ogłoszono też, że przybywający z zagranicy do Nowej Południowej Walii i niezaszczepieni przeciw COVID-19 nie będą wysyłani na hotelową kwarantannę od 30 kwietnia. Australijscy miliarderzy Lindsay Fox i jego żona Paula przekazali 100 milionów dolarów na rzecz National Gallery of Victoria. Ich nazwisko pojawi się na nowym budynku galerii. To największy dar gotówkowy żyjących osób prywatnych dla Muzeum w Historii Australii. Nowy budynek wystawowy ma powstać do 2028 roku w Southbank i będzie połączony z Melbourne Arts Precinct. Lindsay Fox jest właścicielem firmy transportowej zatrudniającej 30 tysięcy pracowników. Jego majątek szacuje się na 2 miliardy 900 milionów dolarów. Światowi liderzy zgadzają się w przekonaniu, że obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest niedopuszczenie do rosyjskiego zwycięstwa nad Ukrainą. O sytuacji na froncie naradzali się przywódcy 12 państw NATO i Unii Europejskiej. Pilne spotkanie w formie wideokonferencji zainicjował prezydent USA Joe Biden. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Agnieszka Drążkiewicz.
Rosyjska ofensywa w Donbasie zdominowała naradę, jaką odbyli liderzy państw NATO i Unii Europejskiej z przywódcą Stanów Zjednoczonych. W trakcie wideokonferencji prezydent Andrzej Duda relacjonował innym politykom wizytę w Kijowie, jaką odbył razem z prezydentami państw bałtyckich w ubiegłym tygodniu.
Przekazałem, jak wygląda w tej chwili sytuacja, jak tą sytuację obserwujemy, jakie były oceny ukraińskie, jeżeli chodzi o to, jak będzie rozwijała się sytuacja dalej w Doniecku i w Ługańsku. No, jesteśmy w tej chwili świadkami rosyjskiej ofensywy na tym obszarze.
Politycy omówili również kwestie zbrodni, jakich dopuszczają się Rosjanie na Ukrainie.
Jest bardzo poważna determinacja ze strony przywódców światowych do tego, aby te zbrodnie w sposób zdecydowany, jednoznaczny zostały rozliczone. Padły także mocne słowa o tym, że nie wolno dopuścić do tego, by Rosja po prostu wygrała tę wojnę.
O wojnie na Ukrainie mówił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador Polski przy Narodach Zjednoczonych.
Krzysztof Szczerski powiedział, że tempo, w jakim Ukraińcy opuszczają swój kraj, jest bezprecedensowe, nawet w porównaniu z kryzysami w Wenezueli, Afganistanie, Syrii czy Iraku. Ambasador wskazał, że do Polski trafiło prawie 3 miliony osób, z czego 3/4 zdecydowało się na pozostanie. Szczerski stwierdził jednak, że Polska i inne sąsiadujące z Ukrainą państwa nie będą w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru tego kryzysu. W Polsce obowiązuje prosta zasada. Najpierw pomagamy własnymi środkami, a dopiero potem czekamy na pomoc międzynarodową, nie odwrotnie. Jednak bezprecedensowa skala kryzysu wymaga większego zaangażowania agencji ONZ i wsparcia całej społeczności międzynarodowej. Ambasador zachęcał instytucje ONZ zaangażowane w niesienie pomocy uchodźcom do korzystania z polskiej infrastruktury, która umożliwia docieranie nawet do odległych regionów wschodniej Ukrainy. Szczerski wyraził też zaniepokojenie losem ludzi, którzy zostali siłą wywiezieni daleko na terytorium Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Na Ukrainie nie ma bezpiecznych miast, powiedział mer Lwowa po ataku rakietowym dokonanym przez Rosjan na początku tego tygodnia, kiedy na Lwów spadły 4 rosyjskie rakiety, które wystrzelono z samolotów lecących z kierunku Morza Kaspijskiego. Rosyjskie pociski, bomby i rakiety spadają także niemal bez przerwy na miasta i miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim. Premier Mateusz Morawiecki pojechał we wtorek na Ukrainę, gdzie we Lwowie wziął udział w otwarciu tymczasowego miasteczka dla uchodźców. Ośrodek powstał przy wsparciu Polski. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Karol Surówka.
Miasteczko, które powstało przy wsparciu Polski we Lwowie, już przyjmuje uchodźców. Tymczasowe schronienie znalazły tam kobiety i dzieci, które uciekły między innymi z Mariupola, Buczy i Doniecka. Ośrodek składa się z 88 kontenerów. Zostały ustawione w Parku Stryjskim w centrum Lwowa. Jest tam 350 miejsc, a także stołówka, punkt sanitarny i sklep. Podłączone są prąd i ogrzewanie. W najbliższych dniach we Lwowie powstaną kolejne takie miasteczka, łącznie na 5 tysięcy osób.
Szef Międzynarodowego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch powiedział w polskim radiu, że Polska gotowa jest pomóc w przygotowaniu wyjazdu kolejnych polityków europejskich na Ukrainę.
Jak rozumiem, strona ukraińska nalega na to, aby Ukrainę odwiedził kanclerz Scholz i prezydent Macron. Jeżeli taka propozycja padła, no to oczywiście, że Polska byłaby gotowa wesprzeć logistycznie taką wizytę i uważamy, że to byłoby bardzo dobre, żeby przywódcy Zachodu zobaczyli na własne oczy, co dzieje się na Ukrainie.
Francuski minister gospodarki poinformował, że Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia embarga na rosyjską ropę, potwierdzając informacje podane przez New York Times. O szczegółach dla informacyjnej agencji radiowej Stefan Folzer.
Minister gospodarki Bruno Le Maire powiedział w wywiadzie dla stacji Europe 1, że Francja od dawna domaga się nałożenia embarga na ropę importowaną z Rosji. To, co dzieje się w Donbasie, pokazuje, że jest to bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Musimy zatrzymać import ropy z Rosji. Prezydent Republiki mówi o tym od wielu tygodni. Nie ukrywam, że przygotowujemy się do tego, oświadczył Bruno Le Maire. Dodał, że Francja stara się przekonać swoich europejskich partnerów, aby poparły wprowadzenie zakazu i że jego zdaniem państwa członkowskie osiągną wkrótce kompromis w tej sprawie. New York Times poinformował, że unijne negocjacje w sprawie zakazu importu rosyjskiej ropy rozpoczną się po 24 kwietnia, czyli po drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji, w której zmierzą się Marine Le Pen i Emmanuel Macron. Nowojorski dziennik ujawnił, że nie chciano wprowadzić unijnego embarga wcześniej, aby jego konsekwencje ekonomiczne i możliwy wzrost cen energii nie utrudniły Macronowi walki o reelekcję. Paryż, Stefan Folzer.
Przy pomniku bohaterów getta odbyły się uroczystości w 79. rocznicę wybuchu powstania. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do 16 maja. Po modlitwie oraz złożeniu wieńców przez przedstawicieli rządu, Sejmu, Senatu i organizacji kombatanckich uczestnicy wzięli udział w Marszu Pamięci.
No ja tu już jestem nasty raz, więc dla mnie to jest oczywistością.
Jestem tutaj z moimi dziećmi, które są dwujęzyczne, dwukulturowe. Chciałam im pokazać, jak ważnym dla warszawiaków jest to wydarzenie.
Bardzo dużo ludzi tu jest. Wiele ludzi, którzy mają większy związek, czy to rodzinny, czy to osobisty, z tym powstaniem.
Od 70 lat chodziłam z doktorem Edelmanem, więc w ogóle sobie nie wyobrażam, że mogłoby mnie tu nie być.
Cieszę się, że mogę jakoś przyczynić się do tego upamiętniania powstania w getcie. Warto upamiętniać takie chwile.
Pamięć jest ważna, jeśli chodzi o wszystkie ważne wydarzenia historyczne, czy to dobre, czy to straszne, jak w tym kontekście.
Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni dolara australijskiego 19 kwietnia wynosił 3 zł i 17 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 74 centy amerykańskie. Pogoda na czwartek w australijskich stolicach stanowych. Adelaida, temperatura maksymalna 20 stopni Celsjusza, okresy zachmurzenia. Brisbane 28 stopni, pogodnie. Canberra 19, zachmurzenie umiarkowane. Darwin 36, bez opadów. Hobart możliwy niewielki deszcz, 14 stopni. Melbourne raczej pogodnie, maksymalnie 17 stopni. Perth 29, słonecznie. Sydney przelotne opady deszczu, 22 stopnie Celsjusza. A nad Polską od czwartku zacznie napływać cieplejsze powietrze. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisko.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.